Dzień 51. Königsmacher. Jest potwornie gorąco. To trudno nawet słowami opisać. Nie mam termometru, zresztą w słońcu na nic by się nie przydał. Podają, że ma być nawet 39 stopni w cieniu. A ja idę w pełnym słońcu. Wyszedłem o 6:00. Spało mi się dobrze. Chyba tylko raz się zbudziłem. Zapamiętałem dźwięk tych wiatraków. Potem, gdy ruszyłem, szedłem w ich kierunku. Było pięknie, bo jeszcze jako tako chłodno. Śniadanie zeszłego dnia jadłem w Trier. Potem już czereśnie i wiśnie, aż do noclegu. Po drodze żadnego sklepu, więc idzie mi się źle. Zatrzymuję się przy drzewach. Zrywam te owoce, jem. Jest lepiej. Dochodzę teraz do miasteczka Perl. To na granicy z Francją i Luksemburgiem. Ostatnie miasteczko niemieckie, w jakim będę. I to będzie już koniec. Germanii. Ze wszystkim, co w niej spotkałem. Schodząc w dół, widzę supermarket Aldi. Wreszcie zjem coś poważnego. Wygłodniały i śmiertelnie zmęczony tym gorącem, wchodzę do środka. Chłód i przestrzeń. I pełne półki tego, czego mój organizm gwałtownie się domaga. Koniecznie woda. Biorę dwie duże butelki. Chleb. Dwie paczki, bo nie wiem, co będzie jutro. Ser żółty, salami, standardy. Dostrzegam w sklepie Francuzów. Inaczej ubrani od Niemców, inny język. Płacę i wychodzę na zewnątrz. Nigdzie nie pójdę tak opiuczony. Poza tym jestem tak naprawdę i nie na żarty głodny. Siadam na chodniku obok marketu. Wyjmuję swoje skarby. Piję, piję, piję i wreszcie jem. Siedzę w cieniu, więc idzie wytrzymać. W końcu to tylko te 39 stopni. Chleb kupiłem ciemny z takimi ziarnami. Ten najbardziej lubię. Na parkingu przede mną zatrzymują się samochody, wysiadają całe rodziny. Sporo rejestracji spoza Niemiec. Pewnie tu taniej niż tam, za granicą. Wypakowany po brzegi pojemności jedzeniem i wodą mineralną, wstaję i składam mój dobytek. Muszę wrócić do sklepu. Jedną całą butelkę wypiłem, drugą przelałem do mniejszych plastikowych, które noszę w plecaku. Te puste muszę zwrócić w sklepie, to dostanę za to zwrot kaucji. Dłuższy czas w Niemczech nie mogłem się połapać, za co oni naliczają mi drobne kwoty na rachunkach. A to kaucje za butelki plastikowe z wodą mineralną. W sklepie wrzucam je sprawnie do automatu i podchodzę z kwitkiem do kolejki, do kasy. Młoda kobieta, widząc mnie z pustym wózkiem i paragonem w ręce, cofa swój i gestem przepuszcza mnie do przodu. Podaję mój kwitek kasjerce. Ta coś tam majstruje. Czekam. Kasjerka jest blondynką, dość korpulentną. Nagle wskazuje na opakowanie po salami leżące na dnie mojego wózka i zaczyna coś głośno mówić. Kręcę głową. Jakieś was ist das, potem salami. Kobieta uporczywie wskazuje palcem na leżącą w wózku folię opakowania. Próbuję tłumaczyć, że nie ukradłem, tylko wyszedłem na zewnątrz, a zjadłem na dworze. Blondyna zaczerwienia się i zaczyna na mnie pokrzykiwać. Zgłupiała czy co? Zjadłem salami na sklepie i przyszedłem tu z pustym opakowaniem? Gorączkowo szukam w saszetce rachunku. Matko święta, na szczęście go nie wyrzuciłem. Przypadek, ale szczęśliwy. Wyciągam rachunek i podstawiam frau pod oczy. Nieco się uspokaja, choć czerwone policzki nadal jej pałają. Jakaś nakręcona, czy co? No ale moje pieniądze, próbuję nieporadnie po niemiecku, bo frau, co się tu rzadko zdarza, nie mówi po angielsku. Jakie pieniądze? Za paragon dałem pani. Jaki paragon? Teraz już baranieje. No paragon za butelki. Dałem pani. Nie mam żadnego paragonu. Nic mi pan nie dał. Mam problem. Wzięła ode mnie paragon ze zwrotu, gdzieś go włożyła. Potem napadła na mnie, że jestem złodziejem, bo zjadłem jej salami. Jak cudem się usprawiedliwiłem, bo nie wyrzuciłem rachunku, to ona, że nie ma mojego paragonu. Nieoczekiwanie stojąca z tyłu młoda kobieta, teraz poznaje po języku, że francuska, włącza się do rozmowy. Żywo coś mówi do ekspedientki i pokazuje, że faktycznie dawałem jej ten kwitek. Ta odpowiada równie nieprzyjemnie jak mi. Włącza się para stojąca za tą młodą kobietą. My też widzieliśmy. Ten pan dał pani paragon. Pani go wzięła. Blondyna się zapowietrza. Za chwilę puści pianę z ust. Gmera coś tam przy kasie. Ludzie zewsząd się oglądają, co tu się właściwie dzieje. W końcu coś tam przyciska, szuflada jej się wysuwa i podaje mi 0,5 euro. Biorę monetę z niesmakiem. Nie ma dziękuję. Nie przeprasza mnie nawet za całe zajście, za napaść, za to, że wpierała mi, że nie dostała paragonu na drobny zwrot. Siedzi taka milcząca, napompowana swoją butą i złością. Przykro się kończy ten mój pobyt w Niemczech. Spotkałem tu tylu wspaniałych i uprzejmych ludzi. I na koniec ta kobieta. Jak ona właściwie się zachowała? Względem klienta w sklepie? To tu takie obyczaje? Bo nie rozumiem, co ona mówi po niemiecku? Bo nie jestem Niemcem? Idę w stronę Schengen. To musi być niedaleko. Po krótkim odcinku widzę pierwszą tablicę z nazwą miejscowości, która nie jest w typowo niemieckich kolorach. Jest zielona z żółtym napisem. Czy to kolory z Luksemburga? Kilkadziesiąt metrów dalej zaczynają się ze mną dziać złe rzeczy. Czuję, jakby w żołądku, w jelitach, odbywały się jakieś dziwne ruchy i procesy. Faktycznie, od rana jadłem cały czas wiśnie i czereśnie, a teraz napchałem się tłustym salami i popiłem wodą mineralną i teraz czuję, że za chwilę będzie tragedia. Rozpaczliwie szukam jakiegoś miejsca. Straszne to i upokarzające. Nie widzę żadnej stacji benzynowej ani baru czy restauracji. Pozostaje natura obok drogi. Niestety mam biegunkę i to ciężką. Raz po raz szarpie mnie. Idę ledwo żywy. Temperatura powietrza zabija, a ja się odwadniam. Droga zmienia się w mękę. Tylko nie teraz, nie tutaj. Robię, co muszę, z jakimś bólem i wstydem. Ale czasem tak właśnie jest. Jesteś zmuszony do tego, czego nie chcesz. Idę ciągle do przodu. Pomimo. Bo co mam zrobić? Mogę tylko to. Iść. Dochodzę do mostu przez rzekę. To już Luksemburg. Oddycham trochę głębiej. Widzę napis Schengen. Uśmiecham się. Doszedłem. Robię sobie zdjęcie na tle tego napisu, tego symbolu, że granice nie muszą być zamknięte, że może być inaczej, że Europa może być wspólną przestrzenią mieszkających tu ludzi, że państwa nie muszą dzielić, że mogą łączyć. Brak granic dla przemieszczania się ludzi to pierwszy krok, ale krok strasznie ważny i niezbędny. To skarb współczesnej Europy, mojego kontynentu, który nadal waha się między takimi tendencjami, co to są szowinistyczne i dzielą, a takimi, które przyszłość widzą we współpracy, a w ludziach tu mieszkających, Europejczyków. Nie, to nie znaczy, że polskość, niemieckość czy francuskość ma przestać być ważna. Pełni ona tylko inną rolę. Staje się wartością i zaletą. Pięknem, które nas odróżnia jednych od drugich i w tym sensie ubogaca. Może też być odwrotnie. Może owa narodowość oddzielać, zamykać i przeciwstawiać sobie ludzi. Oby nigdy więcej. Ale pokój i współpraca to nie jest sukces czy meta, która została osiągnięta. To wieczny proces, wymagający wiecznej pracy. Teraz Europejczykom, którzy mają już wolność i wspólnotę przestrzeni, potrzeba jeszcze jakiejś silnej, wiążącej wartości. Może tą wartością może być szlak do Santiago de Compostela. Europejczycy zawsze byli odważni, zawsze podróżowali, zawsze wychodzili z domu. Współczesna cywilizacja usiłuje nas zapędzić do tego domu. Nawet bardziej. Przykuć do źródeł nieustannego przekazu myśli i obrazów, które przemyślnie zainstalowała w naszych mieszkaniach. Ale Europejczycy wychodzą z nich. Wychodzą i spotykają się na szlaku świętego Jakuba. Trochę zapomniany już w Europie jest ten kontekst. Może czasem trochę wstydliwy, Kontekst tego, że to chrześcijaństwo było sercem Europy. Sercem czasem skrwawionym, czasem butnym, czasem popełniającym błędy. Ale było jej sercem i jej tożsamością. Czymś, co nadawało jej cywilizacji niepowtarzalny charakter. Teraz kościoły stoją puste. Są zamykane. Czasem zaniedbane. Kościół gorączkowo poszukuje sposobów na dotarcie do ludzi. Bóg, myślę, chodzi razem z tymi, co po ścieżkach jakubowych przemierzają Europę. Jest w ich krokach, w ich uśmiechach. Czeka na nich w każdym poranku i w każdym zmierzchu. Nie jest brutalny. Nie ładuje się z butami w ich życie. Nie wygraża pięścią. Nie wskazuje palcem. Kocha. Kocha i czeka. Aż jeden z drugim stuknie się w głowę i pozna, że poza życiem i użyciem jest coś jeszcze. Coś, co przekracza dzień i noc. Pragnienia i przyjemności. Ból i cierpienie. Coś, co wzywa natarczywie gdzieś tam na dnie serca. Coś, co kocha. Coś, co stwarza nas samych w każdej sekundzie naszego życia, w każdym porywie naszych emocji. Ku temu czemuś, czego nazwy Europejczycy już tak często nie wymawiają, jednak idziemy. Bo Jakub był apostołem Jezusa, a Jezus oddał za nas swoje życie. Więc nie ma obawy, nie ma strachu, ale jest zadanie, żeby do Niego iść i żeby nie zostać po drodze, na drodze, w barze, w doczesnej miłości, w umiłowaniu władzy, w gąszczu pretensji czy frustracji. Naszym zadaniem jest iść. A idąc, spotykamy się. Ponieważ idziemy do Santiago, to jest do świętego Jakuba, jesteśmy dla siebie ludźmi, to znaczy braćmi. To znaczy, że między nami jest On. Bo On to niezłożone nabożnie ręce. On to przyjaźń, otwartość i miłość. I to, czego tak mocno można doświadczyć na samotnej drodze, gdy spotka się kogoś wieczorem. On to bycie razem. Schengen jest niewielkie. Ot, można powiedzieć, mieścina. Małe domki o ostrych dachach. Przechodzę przez most na drugą stronę, skręcam w lewo. Ruszam dalej. Domy znikają powoli po moich obu stronach. Przede mną pusty pas asfaltu. Z lewej strony pas wzniesień pokrytych lasem, za którymi rzeka. Po prawej pola pokryte zbożem i trawą. Widzę tablicę informacyjną. France. Francja, matko kochana, nareszcie! Mało nie zabłysnę z radości. Więc to już. Więc zostawiłem Niemcy za sobą. I teraz Francja! Nic nie wiem o Francji. Nie rozumiem języka. Nigdy tu nie byłem. Nie mam mapy ani przewodnika, ale się cieszę. Cieszę się jak szalony. Wcale tego nie potrafię wytłumaczyć. Radość, jak rwąca rzeka, przepływa przeze mnie, pędząc ku niebu przede mną, mknąc nad lśniącymi złotem polami, pędząc pustą asfaltową szosą na wprost. Godzinę później pierwsze francuskie miasteczko. Patrzę trochę zdziwiony. Widzę, tak, nieporządek. Przekrzywiony słup przystanku autobusowego. Za nim leżą w nieładzie jakieś deski. Niskie ogrodzenie obok rozpada się i przechyla. Niezrażony idę do przodu. Na szczęście skończyły się moje problemy z biegunką. Jestem jednak kompletnie odwodniony, a w powietrzu parno i gorąco. Zatrzymuję się przy jakimś domu, przed którym siedzi grupa dorosłych. Próbuję kilku słów po francusku, których starałem się nauczyć w ciągu ostatniego tygodnia w Niemczech. Dzień dobry, jestem pielgrzymem. Chciałbym pić. Reakcja jest natychmiastowa. Mężczyzna prosi, żebym zaczekał, kobieta znika we wnętrzu domu. Chwilę później otrzymuje dużą butelkę chłodnej wody mineralnej. A skąd idziesz?
Z Polski.
A dokąd?
Do Santiago de Compostela.
Słuchający mnie Francuzi wykonują gesty, jakby dmuchali na coś gorącego. I dzisiaj cały dzień szedłeś?
Kiwam głową.
Oni
kręcą głowami z niedowierzaniem. Żegnam się i idę dalej. Dziś chcę dojść do Königsmacker. Znalazłem w internecie, że tam polski ksiądz jest na parafii. Nawet dzwoniłem z jakiegoś przystanku jeszcze w Niemczech. Odpocząłem tam dłużej, ale figa. Jakaś kobieta mówiła do mnie ciągle po francusku. Kompletnie nic nie mogłem zrozumieć. Rozpaczliwie próbowałem przejść na angielski, ale bez efektu, więc po prostu idę. Nie dogadam się. Jak tam jest polski ksiądz, to mam szansę, że zostanę. Powoli powietrze stygnie. Zatrzymuję się przy jakiejś ławce i wyciągam ser żółty w plasterkach, kupiony w Aldim. Muszę go zjeść, bo z poprzedniego posiłku nic we mnie nie zostało. Ser zmienił postać i konsystencję. Teraz to jest plastyczny blok żółtej masy. Nie ma żadnych plasterków. Nie interesuje mnie to. Otwieram foliowe opakowanie i gryzę to, co w środku. Każdy kęs przynosi mi ulgę i poczucie, że jest we mnie trochę więcej siły i energii. Kończę i ruszam dalej. Dzień dobiega końca. Jest 20, gdy dochodzę do Königsmacker. Dziwna ta nazwa, zupełnie niemiecka, chociaż to już Francja. Kościół widzę z daleka. Docieram do niego, obok budynek parafii. Nawet widzę napis z polskim nazwiskiem księdza. Dzwonię. Nasłuchuję. Dzwonię znowu. Znów nasłuchuję. Powtarzam te czynności wiele razy. Wszystko jest zamknięte. Na głucho. Siadam na schodach przed kościołem. Nie wiem, co dalej. Jestem wyczerpany. Nie mam już na nic sił. Jak dzwoniłem do tego Königsmacker, to zadzwoniłem też do Metz. Tam też jest polski ksiądz. Na szczęście dodzwoniłem się i w paru polskich słowach dowiedziałem się, że mogę przyjść na noc, więc jutro muszę dotrzeć do Metz. To jakieś 37 kilometrów stąd. W tej temperaturze to może być dla mnie niewykonalne. Nie wiem, może to przez tą biegunkę. Dziś przeszedłem około 28 kilometrów i gonię resztkami sił. Więc jakbym jeszcze trochę przeszedł, to miałbym jutro krócej. A jak się tu położę pod tym kościołem, to jutro będzie daleko. Poza tym tutaj widzą mnie wszyscy przechodzący ulicą. Może nie wolno? Może policja? Może ktoś okradnie? Może niepotrzebnie się martwię? Wstaję. Idę. Nie wiem dokąd. Nie mam żadnego miejsca na myśli. Po prostu idę w zapadającą noc. Prosto przed siebie. Gdzieś we Francję. Nogi mam jak z ołowiu. Samochody świecą jasnymi jak słońca światłami. Noc powoli gęstnieje. Nie widzę dobrze ścieżki. Idę wzdłuż drogi. To jedyne wyjście. Niestety ruch robi się coraz intensywniejszy, samochody pędzą, kręci mi się w głowie. Już nie dam rady. Po prostu nie dam rady dalej. Skręcam na pobocze. Rów melioracyjny, za nim rząd krzewów i szerokie ściernisko. Rozkładam na tym ściernisku moją folię. Pewnie się podrze trochę. Na to rozkładam moją matę i ukochany czerwony śpiwór. Kładę się na tym posłaniu. Trochę kręci mi się w głowie. Nade mną noc i gwiazdy. Po lewej stronie droga szumi ruchem samochodów. Czuję przepływ powietrza po twarzy. Wciąż jest bardzo ciepło. Leżę w otwartym śpiworze. Powoli zapadam w sen. Wszystko staje się coraz wolniejsze i bardziej odległe. Zmęczenie przejmuje niepodzielnie władzę nad moim organizmem. Osuwam się w sen, z którego wyrywa mnie sygnał połączenia telefonicznego. Półprzytomny szukam ręką komórki, przyciskam odbierz i przysuwam ją do ucha. Jesteś? Słyszę głos żony. Jestem. Wszystko dobrze? Tak, wszystko okej, odpowiadam. Zbudziłam cię? No tak, potwierdzam. Głos muszę mieć pewnie nieciekawy. To masz nocleg? Nie wiem, co odpowiedzieć. Mówię zatem prawdę. Nie. W słuchawce zapada chwila ciszy. To gdzie śpisz? No, nie wiem. Leżę na poboczu jakiejś drogi. Rodzinę w takich sytuacjach należy utrzymywać w jak najlepszej kondycji psychicznej. Wszystkie zamartwiania się i ich smutki nic pielgrzymowi nie pomogą. Teraz jednak wyszło jak wyszło.
To jak możemy ci pomóc? Słyszę w słuchawce.
Nie, nie możecie mi pomóc. To znaczy, pomódlcie się za mnie. Odpowiadam na pytanie i żegnam się, kończąc rozmowę. Odkładam telefon. Przez chwilę patrzę w górę. Nade mną morze gwiazd. Lekki, ciepły podmuch zabiera wszystkie moje myśli, łącznie ze świadomością.